Chciałem się z wami podzielić paroma refleksjami na temat Bożego Narodzenia, więc refleksji kilka, wróbla ćwirka. Zawsze jakoś to Boże Narodzenie mnie tak skłania do takiego myślenia albo o przemocy, albo o niestosowaniu przemocy. Jakoś one zawsze tak co jakiś czas do mnie powracają. W naszej wspólnocie benedyktyńskiej zawsze w Wigilię Bożego Narodzenia, rano po jutrzni, odśpiewujemy takie ogłoszenie Bożego Narodzenia. To jest taki stary tekst, który wygłasza początek, znaczy całą historię do momentu pojawienia się Jezusa Chrystusa. On jest tak śpiewany w taki specyficzny sposób. Ten tekst brzmi mniej więcej tak. Tysiące wieków od stworzenia przez Boga nieba i ziemi, wiele wieków po potopie, blisko 2000 lat po przyjściu na świat Abrahama, 13 wieków po wyjściu Izraela z Egiptu pod wodzą Mojżesza, ponad 1000 lat od namaszczenia Dawida na króla w 194 olimpiadzie, w 752 roku od założenia Rzymu, w 42 roku rządów Oktawiana Augusta, gdy na całej ziemi panował pokój, urodził się w Betleje Judzkim Pan nasz Jezus Chrystus. W tym konkretnym czasie, bardzo mocno zaznaczonym, jak mówi list do Tytusa, objawiła się dobroć i miłość Boga naszego Zbawiciela. Bardzo mnie jakoś w tym roku to poruszyło, chociaż już to 20 lat słucham tego tekstu, że Mesjasz przychodzi w konkretną historię, w konkretny świat. Nie w jakiś taki hipotetyczny, bardzo idealny, lepszy czy możliwy do zrealizowania, ale przychodzi w ten konkretny czas, w to doświadczenie świata taki, jaki jest teraz. Zbawienie nie jest jakimś doświadczeniem wykraczającym poza przestrzeń i czas, ale jest historią, która się zaczyna dokładnie w tym miejscu. Ale ciekawe, bo w tym roku jeszcze bardziej do mnie dotarły te słowa z samego końca tego tekstu, kiedy już wymienione są wszystkie te przyczynki historyczne, jest wzmianka o tym, że na całej ziemi panował pokój. Gdy na całej ziemi panował pokój. Gdy na całej ziemi panował pokój. Może to mnie tak bardzo uderzyło, że akurat tuż przed świętami dostałem wiadomość od moich braci z Kongo, gdzie część z nich musiała uciekać, ponieważ, nie wiem, czy prawdopodobnie już to się zaczęło. Wojna domowa wisiała na włosku, tam był bojkot wyborów, silna przemoc. Prawdopodobnie już się to zaczęło. Myślę, że to na pewno na spaleniu urn wyborczych się nie skończyło. Będzie jeszcze więcej. Oczywiście świat o tym w ogóle nie powiedział nic, ani słowa. Podobnie jak o wielu miejscach dotkniętych wojną i tak sobie pomyślałem, że Mesjasz przychodzi, gdy na całej ziemi panował pokój, a dzisiaj, teraz sprawdziłem, na świecie toczy się 36 wojen. 36 wojen. 266 konfliktów zbrojnych. Z czego z tych 36 wojen 18 uznawanych jest za wojny o najwyższym stopniu rozszerzania się. To jest teraz. Więc wiecie, jak sobie tu siedziałem w Lubiniu, to mnie nie dotykało. Bo tutaj jest spokój, cisza, trochę czasami jakiś traktor przejedzie albo coś tam, ale to na tym się kończy. Ewentualnie na jakiejś tam spince z bratem gdzieś tam, ale to normalne. Nie? Natomiast jakby, a teraz to mnie dotyka, dlatego że piszą do mnie bracia o wsparcie, o modlitwę, ponieważ muszą uciekać tuż przed świętami z benedyktyńskiego klasztoru. I to jest jakoś część tego świata. Ja wymieniłem tylko te konflikty, które są jakoś cały czas obecne, ale przecież jest jeszcze mnóstwo tych zjawisk, o których słyszymy, o zamachach, które pojawiają się z dużą częstotliwością. Nie chcę już wyliczać tych wszystkich, bo nawet się nie da wyliczyć tych wszystkich aktów przemocy fizycznej, werbalnej, które dokonują się właściwie nieustannie, szczególnie wobec tych najmłodszych, najmniejszych i bezbronnych. I nie chcę też już mówić o języku pogardy, nienawiści, agresji, wyzwisk, osądów, które jest już językiem codziennym. Cytując tutaj marszala Rosenberga, mogę powiedzieć, że to jest tylko język szakala, który stał się naszym językiem codziennym. I tutaj nie ma wyjątków też. Nie ma tak, żeby można było powiedzieć, że ktoś tego języka używa albo mówi w taki sposób, a inni nie. Wszyscy tak robią. Duchowni tak robią, księża tak robią, nauczyciele tak robią, rodzice tak robią, politycy tak robią. I teraz w tym wszystkim, jakby z tym bagażem staję wobec tajemnicy Bożego Narodzenia i tak sobie myślę, gdzieś nam się to zgubiło. Gdzieś nam się chyba zgubiło to przesłanie betlejemskiej stajni, gdzie jest wyraźnie powiedziane: chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie, ludziom dobrej woli. No i właśnie sobie pomyślałem, że może dobrze, żeby jeszcze raz wsłuchać się w to orędzie narodzenia. W to orędzie narodzenia. To jest orędzie, które zaczyna się od takiego delikatnego wołania o to, żeby zatroszczyć się o pokój. A zatroszczyć się o pokój zaczyna się tu, w moim życiu. W tej mojej decyzji na to, żeby żyć inaczej niż droga, która oddala. Dlatego, że ta droga, która oddala, to co widzimy, to są konsekwencje tej drogi oddalenia. Człowiek odszedł od Boga, od siebie i zwrócił się w stronę poszukiwania szczęścia w czym innym niż sam Bóg. Czym innym niż to szczęście mu może dać. I symptomy, i cechy, i konsekwencje takiego odejścia, one są cały czas zauważalne. Człowiek traci swoją tożsamość i zaczyna jej poszukiwać w tym, co coraz bardziej go od niego oddala. Seks, władza i pieniądze. Stare trzy komponenty, które wciąż są obecne. I znowu tutaj nie ma wyjątków. Wszyscy są podatni na te trzy filary, wydawałoby się, funkcjonowania. Seks, władza i pieniądze. Ta ludzka słabość zagłusza przesłanie Ewangelii. Przesłanie Ewangelii, ta ludzka słabość powoduje, że jakoś bardziej ciągnie w tą stronę niż w stronę tego, co proponuje Jezus. To jest szukanie siebie poza sobą. No i co jest owocem takiego czegoś? Tak sobie myślę, czy ludzie są szczęśliwi. Niezadowolenie, które ciągle rośnie, brak szacunku dla siebie, taka śmiertelna samotność, smutek, wygórowane pragnienia, których nigdy nie można zaspokoić, nienasycony egoizm. To są jakby wszystko, co dzieje się wokoło. Takie to jest zamknięcie nas samych w tym procesie. I nagle w tym wszystkim pojawia się wielkie pragnienie, przynajmniej w moim sercu, ale myślę, że w waszym też, bo inaczej byście tutaj nie byli, takie pragnienie, żeby już nie cierpieć z tego powodu. Żeby już nie zadawać więcej cierpienia z tego powodu, bo wszyscy chcemy żyć w takim świecie, który by był przeniknięty braterską miłością, szczerością i duchem pokoju. I wiecie, uświadomiłem sobie po raz kolejny, że to się nie zacznie inaczej, nie zmieni się inaczej. Nikt tego za mnie nie zrobi. Tego pragnienia, które mam w środku, nie zrealizuje nikt, jeżeli sam na nie nie będę odpowiadał. To się zaczyna, wszystko tu się zaczyna. Zaczyna się w moim sercu. To jest właśnie to wołanie, które dzisiaj słyszę tak mocno po raz kolejny. Patrzę na tajemnicę Bożego Narodzenia i widzę to wołanie: zatroszcz się o mnie. Zatroszcz się o mnie. Bo tak sobie pomyślcie. Przecież Bóg mógłby przyjść do nas z całą swoją mocą. Mógłby wejść w ten świat przebojem, nazwijmy to. Mógłby pokazać od razu cały blask swojej chwały i wtedy nie pozwoliłby sobie na żadne odrzucenie. Wszyscy, absolutnie wszyscy musieliby go przyjąć, dlatego że nikt się nie sprzeciwiłby takiej mocy. Ale to nie jest nasz Bóg. To nie jest Bóg, który przychodzi, który jest prawdziwy. To by był jakiś idol. Ten Bóg, który przychodzi właśnie w taki delikatny sposób. przychodzi w taki sposób, żeby pokazać od samego początku drogę pokoju. Możesz mnie odrzucić, ale możesz się też o mnie zatroszczyć. Możesz na mnie nie zwracać uwagi, ale możesz też do mnie przyjść. I to jest właśnie to. Sztandarem tego króla, który przychodzi, jest ubóstwo, uniżenie i pokora. Całkowite przeciwieństwo tego, co wiąże się z tym chaosem, czyli próżna chwała, bogactwo i pycha. I jak patrzę sobie na tajemnicę Bożego Narodzenia, to widzę niezwykłą, nazwę to lekko, tak, sympatię Boga do człowieka, który przychodzi, żeby podzielić jego stan. Dzisiaj już sobie o tym wspominaliśmy. Święty Jan w Ewangelii mówi, że Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Syn Boży o nim pouczył. Wchodzi w historię, która jest dokładnie określona, w której olimpiadzie, w którym roku od założenia Rzymu. Dokładnie wiemy, kiedy to się stało. Wchodzi w tą historię, żeby pokazać, że zaczyna się droga do pokoju. Ale to przesłanie jest zagłuszone. To przesłanie zagłuszone jest pragnieniami egoizmu, tego, co wiąże się z tym, co moje i dla mnie. I tak sobie popatrzyłem w internecie na orędzia pokoju, jakie Jan Paweł II stosował przez wiele lat. On to zainicjował zresztą. Każdego roku pisał orędzie pokoju. Każdego roku. We wszystkich tych orędziach cały czas jest wielkie wezwanie, wielki apel, nieustanna prośba o to, żeby nie przestawać budować pokoju, żeby zabiegać o ten pokój. To jest takie ciągłe przypominanie. W jednym z nich mówił, budowa pokoju i sprawiedliwości nie jest dla wiernych katolików zadaniem drugorzędnym. To jest zadanie podstawowe. Winni je zatem wykonywać w postawie duchowej otwartości na braci z innych kościołów i wspólnot kościelnych, na wyznawców innych religii oraz na wszystkich ludzi dobrej woli, z którymi dzielą to samo gorące pragnienie, pragnienie pokoju i braterstwa. Gdzie zaczyna się ta droga do pokoju i braterstwa? Gdzie zaczyna się i gdzie się ona kończy? Czy ona się zaczyna i kończy się na szczytach, w parlamentach, w organizacjach? Gdzie ona się zaczyna? Gdzie się kończy? Myślę, że ona się zaczyna właśnie w tym momencie, teraz. W tym, żeby się uświadomić sobie, że religia jest zaproszeniem do życia duchowego, do wejścia w przestrzeń duchową. I ona nie może w żaden sposób nie może być ani przyczynkiem, ani punktem nawet, ani nawet już nie mówiąc źródłem jakiejkolwiek przemocy. Trzeba sobie o tym przypominać i trzeba o tym mieć przekonanie, ale nie nabierze się tego przekonania i to dotyczy znowu wszystkich, bez wyjątku. Od duchownych zaczynając, przez wszystkich, to jest wielkie przypomnienie sobie o tym, żeby nie budować swojego życia na ideologii. Nawet jeżeli to jest ideologia chrześcijańska, to jest tylko ideologia. I ona wtedy zastępuje, czy wymienia się z Ewangelią. I dlatego Ewangelia nie jest słyszalna. Powiem wam, że ja osobiście tak sobie uświadomiłem, że ja nie chcę tak. Ja nie chcę budować swojego życia wokół ideologii. Ja chcę budować swoje życie wokół Ewangelii, która pokazuje drogę pokoju. Nie chcę, żeby budził się we mnie szakal, który tylko kieruje się instynktem, egoizmem i ciągłą chęcią postawienia na swoim, żeby moje było bardziej moje. Nie? Tylko właśnie wczytać się w Ewangelię. Dlatego ja codziennie czytam Ewangelię. Codziennie czytam ją na nowo, jeszcze raz. Od listopada to teraz jeszcze wczytam ją w oryginale, żeby tam się zgłębić jeszcze bardziej. Bo dla mnie to jest podstawa. Ja z czym mam konfrontować swoje życie? Jakie mam mieć punkt odniesienia? Do czego mam mieć ten punkt odniesienia? Ja nie chcę być po prostu ślepym, który mówi, a nic się nie dzieje, wszystko jest okej. jest tak, jak jest. Jest tak, jak jest. I w tym miejscu, w tym momencie, w tym czasie ja mam żyć. Mam żyć tą pełnią, o której jestem wezwany. Ewangelia pokazuje, że pierwszym oświeceniem w życiu duchowym, pierwszym oświeceniem w życiu duchowym jest uświadomienie sobie tego, że jestem ślepy. Od tego trzeba zacząć. Ten, kto został stworzony do życia w świetle, wie, że jest ślepy. I także dzięki temu rozumie, że nie jest wcale stworzony do ciemności. Że musi pójść do światła. Że musi widzieć rzeczywistość taką, jaka ona jest. A wiecie, że rzeczywistość jest jednakowa dla wszystkich. Czy ktoś widzi, czy nie widzi, ta rzeczywistość jest taka sama. Nie? Różnica tylko polega na punkcie odniesienia. Ten, który widzi, może cieszyć się tą rzeczywistością, może wzrastać, może funkcjonować. A wystarczy, że nam zgaszą światło i się rozbijamy o rzeczywistość. Nie? Zobaczcie, prosty eksperyment. Masz światło w pokoju, możesz ominąć przeszkody, możesz użyć tych rzeczy, które masz w pokoju. Możesz cieszyć się tym byciem tam. Nie? Wystarczy, że zgaszą światło i nie możesz się znać. Rozbijasz się o tą samą rzeczywistość. Ona ci przeszkadza. Rozbijasz się o tą samą rzeczywistość i cierpisz z tego powodu. Dlatego Jezus mówi, kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światło życia. To znaczy, ja mu pokażę, w jaki sposób można przeżyć to życie mądrze, w pełni. Ja pokażę mu, jak to można zrobić. To nie jest wcale droga, która prowadzi do tego, żeby zdobywać i mieć, bo on, pokazując tą drogę do pokoju, pokazuje, że zamiast ubóstwa tu chodzi o ucieszenie się tym, co mam. Czyli zamiast bogactwa ucieszenie się tym, co mam, czyli ubóstwo. Zamiast parcie do zdobywania, ustąpienie. To zamiast pychy, pokora. I to jest źródło szczęścia. Gandhi był zachwycony błogosławieństwami, dlatego że błogosławieństwa wykraczają poza funkcjonowanie tego świata. One mówią w całkowitej opozycji. To nie jest tak, jak tobie się wydaje. Szczęście jest całkowicie gdzie indziej. Tam, gdzie nie możesz, gdzie jak się nie masz z tym kontaktu, zawsze będziesz nieszczęśliwy. I chcę wam powiedzieć, że jednak jest jakieś światełko, bo w tych moich refleksjach wokół Bożego Narodzenia, takich wojenno-zawieruchowych, jest jeszcze jedna refleksja, która mi towarzyszy od początku grudnia, bo jak pewnie wiecie doskonale, 8 bodajże grudnia, jeszcze się nie mylę, 7 trapistów zostało beatyfikowanych, którzy zginęli w 90-tych latach w Algierii. Na pewno znacie ten film Ludzie Boga i widzieliście go, także to jest ta historia. Ja sobie wielokrotnie do nich zaglądam, czytam sporo zapisków, słuchałem też świadectw, ale dla mnie to nie są tylko męczennicy. Dla mnie to jest pokazanie, co to znaczy konfrontować swoje życie z Ewangelią. Oni są mi bardzo bliscy, dlatego że ja widzę tam człowieka, który się zmaga z takim własnym ego, które chce iść po swojemu, który się boi, który chce ukryć się, który chce uciec, który chce zdezerterować, który no, ma wszystkie takie, nazwijmy to ludzkie, ale nie tylko ludzkie, takie ambicjonalne też rzeczy, które się pojawiają w nim, i on to wszystko widzi, ale jednocześnie nie idzie za tym. Nie idzie za tym, tylko konfrontuje się z Ewangelią. W tym filmie Ludzie Boga można było to zobaczyć, jak oni się zmagają. To nie jest prosta sprawa. To nie jest tak, o fajnie, przyjdą, nas zabiją. To jest zmaganie o coś bardzo ważnego. Takie pytanie, które się pojawia. Wyjechać, zostać. Bądź do końca, czy nie być do końca. Z pełną świadomością, czy nie z pełną świadomością. Jak, co się tam dzieje. To jest najbardziej przemawiające, bo to jest człowiek z całym bogactwem, który konfrontuje swoje życie z Ewangelią. w końcu tu w tych 7 męczennikach błyska to światło pokoju. Fragment testamentu ojca Chrystiana, to on był przeorem w Tibirin właśnie wtedy, kiedy zginął razem z innymi. Nie? On pisze ten testament dużo wcześniej. Czas się pożegnać. Jeśli tak się stanie, a być może będzie to dzisiaj, że zginę z rąk terrorystów, którzy zamierzają zgładzić wszystkich obcokrajowców przebywających w Algierii, chcę, by moja wspólnota, Kościół oraz moja rodzina i przyjaciele pamiętali, że moje życie zostało oddane Bogu i temu krajowi. Proszę was, byście moją śmierć połączyli z wieloma innymi anonimowymi ofiarami terroru i przemocy. Moje życie nie ma ani większej, ani mniejszej wartości od innych. W każdym razie nie ma w nim niewinności dziecka. Żyję wystarczająco długo, by wiedzieć, że ja również w jakimś stopniu uczestniczę w złu, które zdaje się tak strasznie pochłaniać ten świat, również w złu, które być może zaraz ślepo powali mnie na ziemię. Chciałbym w chwili, gdy wybije moja godzina, mieć moment duchowej jasności, która pozwoli mi błagać Boga oraz innych o przebaczenie, równocześnie samemu przebaczyć z całego serca temu, który odbierze moje życie. Chcę, byście wiedzieli, że nie pragnąłem takiej śmierci. Jak mógłbym radować się, wiedząc, że ludzie, których kocham, zostaną pochopnie oskarżeni o moją śmierć? Odkryłem również, że wierność Ewangelii, którą poznałem na kolanach matki, będących dla mnie pierwszym kościołem, wyraża się właśnie w szacunku do wiary muzułmanów. Oczywiste jest, że moja śmierć będzie dla niektórych potwierdzeniem tego, że byłem naiwny, że byłem nadmiernym idealistą. Oto do czego doprowadziły go jego ideały. Niech jednak wiedzą te osoby, że ostatecznie ta moja inność odnalazła spełnienie i uwolnienie. W moim dziękczynieniu za wszystko, czego w życiu doświadczyłem, chcę włączyć i was, moi dawni i obecni przyjaciele, bliscy tej ziemi, moja matko i mój ojcze, moje siostry i moi bracia, jesteście dla mnie stukrotną odpłatą obiecaną mi przez Pana. Również tobie, przyjacielu mojej ostatniej godziny, który nie będziesz wiedział, co czynisz, chcę powiedzieć dziękuję i żegnaj. Niech Bóg cię błogosławi. W obliczu Boga widzę również twoją twarz. Jeśli jest to wolą Bożą, Ojca nas wszystkich, spotkamy się kiedyś w raju, tak jak szczęśliwi Łotrzy. Amen. Inshallah. Niech się tak stanie. No to jest świadectwo, które pokazuje właśnie całkowicie tą opozycję Ewangelii, która przychodzi bez przemocy, która się nie odpłaca złem za zło, która przyjmuje to wszystko, żeby pokazać, że żeby nie być szakalem, żeby nie powodować więcej cierpienia, nie być szakalem, tylko zobaczyć, że Bóg staje się człowiekiem w taki, a nie w inny sposób, po to, żebym ja mógł stać się człowiekiem Ewangelii. Ewangelia, nie ideologia, ale Ewangelia. Trzeba do niej wracać. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia.